Dzień dobry, tu podcast The Movie Trip, przy mikrofonach Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej.
Ten odcinek jest bardzo specjalny. Po pierwsze, zepsuły nam się mikrofony albo rekorder. Już sami nie wiemy, co dokładnie. W każdym razie ten odcinek jest nagrywany na iPhone'ach bezpośrednio, bez udziału profesjonalnych mikrofonów.
Ale w postprodukcji wszystko zrobimy tak, żeby nic nie było słychać. Obiecuję.
Ten odcinek oraz następny nadchodzący poświęcimy trwającemu właśnie festiwalowi Nowe Horyzonty, który w tym roku z wiadomych względów został połączony z festiwalem American, oba dostępne online na stronie nowehoryzonty.pl. Dzisiaj zajmiemy się filmami Patrick w reżyserii Tima Mielansa oraz Tesla w reżyserii Michaela Almereda.
Zacznijmy od Patryka. Patryk jest jednym z tych filmów, po przeczytaniu zajawki których człowiek automatycznie wie, czy chce, czy nie chce go obejrzeć. To nie jest film, przy którym można się zastanawiać. Być może tak, być może to jest dla mnie, albo nie, to nie jest kino dla mnie. Ponieważ zajawka tego filmu jest bardzo krótka i bardzo zwięzła. Życie tytułowego Patryka żyjącego sobie na kampingu dla nudystów w istotny sposób komplikuje się z dwóch powodów. Najpierw gubi mu się młotek, a potem umiera mu ojciec. I w zasadzie cały film kręci się wokół tych dwóch wątków, w szczególności wokół tego pierwszego. Cały film jest czymś w rodzaju detektywistycznej podróży głównego bohatera mającej na celu odzyskanie młotka. No i gdzieś tam wokół komedii, która w naturalny sposób z tego wynika, reżyser stara się nadać dodatkowe znaczenia temu młotkowi. Czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem, ale ostateczny efekt jest bardzo fajny. Fajny jest kiepskie słowo. Jest to seans, który z jednej strony nie nudzi, pozwoli się zarówno odrobinę pośmiać, jak i odrobinę zagłębić w refleksji. Mielans wykorzystuje w tym filmie wiele tropów gatunkowych. Ten detektywistyczny na sam początek jest tylko takim wstępem, bo im dłużej zagłębiamy się w uniwersum tego schowanego gdzieś w Ardenach kempingu dla nudystów, tym więcej reżyser odkrywa przed nami. Momentami wrzuca takie dosłownie pojedyncze sceny, wyrwane tonalnie z tego filmu i nawiązujące sobie albo do jakichś tropów, albo wręcz do całych gatunków. Mamy to opowieść detektywistyczną, która z jednej strony kręci się wokół poszukiwania młotka, z drugiej strony jest rozwijana w piękny sposób przez zaangażowanie postaci zaprzyjaźnionego policjanta, który jest ubrany w taki, powiedziałbym, że bardzo teatralny sposób, a w momencie, w którym pojawiają się inni śledczy na ekranie, to oni wyglądają troszeczkę jak SS-mani z Grand Budapest Hotel, tak?
W opisie filmu na stronie widnieje takie zdanie, że jest to jednocześnie komediowy wybryk oraz zaskakująco empatyczne studium inności i żałoby. To może chwilę o tym.
Wydaje mi się, że to jest bardzo nieuczciwe, żeby powiedzieć, że ten film jest tymi dwoma rzeczami, bo on jest jeszcze wieloma innymi. Jeżeli chodzi o komedię, no to ona w naturalny sposób wynika tutaj z faktu, że główny bohater po zagubieniu tego młotka zaczyna go szukać w sposób stawiający te sprawy jako sprawę życia i śmierci. Ten młotek to jest w tym momencie najważniejsza dla niego rzecz na świecie. Wszystkie wydarzenia wokół, które zaczynają się kręcić, a są to wydarzenia, które również bardzo mocno komediowy ton wprowadzają, tym bardziej dobijają go w sytuacji, w której utracił ten młotek. Tuż po wieści o tym, że jego ojciec umarł, Patryk faktycznie rozpoczyna ten swój quest, żeby odnaleźć młotek i w sytuacji, w której przedstawia informację o młotku ludziom na kempingu, którzy wszyscy już sobie zdają sprawę z tego, że jego ojciec nie żyje, ponieważ to wieść rozniosła się dość szybko, zważywszy, że ten ojciec był właścicielem tego kempingu. Wszyscy starają się tak na paluszkach wokół tego Patryka chodzić i on z taką pełną powagą przedstawia im sytuację z młotkiem i mówi, że on go zgubił i musi go znaleźć i w ogóle. No i my się tak zastanawiamy, czy ci ludzie patrzą na tego Patryka z odrobiny żalem, trochę mu współczują i przez to traktują sprawę z młotkiem równie poważnie co on, czy raczej to jest po prostu świat, w którym utrata młotka jest tak ważną rzeczą. I różne postaci mają do tego bardzo różne podejścia i z tego też rodzi się bardzo dużo komedii. No ale z drugiej strony ten młotek naturalnie jest czymś więcej niż tylko młotkiem i w najbardziej oczywistym, najbardziej narzucającym się kluczu interpretacyjnym młotek jest tylko pewnym zastępstwem, jakimś przedmiotem, na który można przelać żałobę po zmarłym ojcu. Tylko że reżyser w żadnym momencie nie idzie w tym kierunku za bardzo. To jest coś, co się nam narzuca i to wystarcza reżyserowi, żeby więcej z tym motywem nie robić. Ostatecznie nie zdradzę zbyt dużo, jeśli powiem, że losy Młotka finalnie poznajemy i dla głównego bohatera następuje finalnie jakieś tam rozwiązanie, ale to nie jest coś, co jeden do jednego dałoby się przełożyć na jego ojca, w związku z czym ta żałoba w nim nadal istnieje i nie ma tak, że okej, dobra, już wiemy, co się stało z Młotkiem, w związku z czym już teraz nie ma uczucia straty po ukochanej osobie. Więc bardzo dobrze moim zdaniem reżyser zrobił, że tym oczywistym tropem nie poszedł zbyt daleko. No, jako, że on się narzuca sam z siebie ze scenariusza, to nie było potrzeby, żeby go dodatkowo rozwijać, a za to wprowadza kilka innych. Głównie nazwijmy to środowiskowych, bo sam Patryk nie oferuje nam zbyt wiele jako postać. Ale to nie jest zarzut, bo Patryk ma kilka cech, i my przez cały film patrzymy, jak on w wiarygodny sposób, zważywszy na to, jakie są te cechy, reaguje na to, jak otoczenie reaguje na niego. Środowisko, czy też to towarzystwo znajdujące się na tym kempingu, to jest dość barwna feria postaci, wśród których możemy znaleźć zarówno takie małżeństwo Hermana i Lilian, które jest, powiedziałbym, że dość nieoczywiste, bo w momencie, w którym je poznajemy, to wygląda troszeczkę tak, jakby Herman siedział bardzo, bardzo głęboko pod pantoflem tej Lilian, ale z drugiej strony, im dłużej oglądamy ten film, tym bardziej widzimy, że Herman jest postacią taką złowieszczą, mającą własne ambicje, które w pewnym momencie nawet zaczynają zahaczać o polityczne. Jest nawet scena, w której monolog, czy też wystąpienie Hermana jest w jawny sposób porównany do wystąpień Hitlera i ono jest całkiem zabawne. Z drugiej strony akcje podejmowane przez Hermana momentami mają też klimat gangsterski.
Wow, ile wrażeń.
Tutaj reżyser powolgował sobie i momentami w niektórych fragmentach filmu pozwolił sobie na zmianę tam odniesień gatunkowych 3 razy na przestrzeni 10 minut na przykład.
A wiemy, czy dowiadujemy się, dlaczego jest takim introwertykiem i dlaczego wciąż mieszka na tym kempingu? To jest jakoś bardziej rozwijane w tym filmie, czy raczej na tej komediowej części skupia się reżyser?
Ja bym nie powiedział, że on się skupia na tej komediowej części, ale też nie rozwija tej postaci. Jakby my ją dostajemy taką, jaka ona jest i mamy ją taką zaakceptować. Nie jest to trudne, ponieważ Kevin Janssens, który gra Patryka, robi fantastyczną robotę, ogranicza mimikę do minimum, pokazuje nam parę rzeczy, które są ważne dla tego faceta. My się tak trochę zastanawiamy, czy on jest w pełni władz umysłowych, czy może nie do końca. Zastanawiamy się siłą rzeczy, zważywszy na tę jego taką bardzo małą responsywność wobec wszechświata. No i z uwagi dodatkowo na fakt, że mieszka z tymi rodzicami, tylko że należy też wziąć pod uwagę, że jego matka jest niewidoma, więc tam potencjalnie się opiekuje tą matką, etc., etc. Ale to też nie jest coś, w co reżyser zbyt głęboko wchodzi. Po prostu pokazuje nam go jako postać, nie każe nam w żaden sposób jemu współczuć, nie każe nam się z niego śmiać. Jeżeli się śmiejemy, to śmiejemy się z sytuacji, w której on się znalazł. Z wszystkich postaci, które poznajemy i które widzimy na ekranie, Patryk jest zdecydowanie jedną z tych, które najbardziej zasługują na naszą sympatię po prostu. Wiemy tyle, że jest całkiem dobrym gościem i tyle.
To, co opowiadasz, przypomina mi nieco klimat z filmów Roya Andersona. Chciałem zapytać, czy ta historia da się umieścić ją w takiej szufladce pod tytułem Zachwyt nad peryferiami, który często jest ostatnio właśnie eksplorowany w kinie?
Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to się dzieje gdzieś tam głęboko w Ardenach, nie wiadomo gdzie, to nadaje takiego sielankowego klimatu. Jednocześnie nie jest to czysta sielanka, w której faktycznie jesteśmy sobie tutaj na wsi. Wszystko jest takie proste i w ogóle. Tylko czuć właśnie te drobne presje takiej zamkniętej społeczności i to, że każdy charakter w jakiś tam sposób odbija się na innych wokół. W szczególności w scenach, w których ludzie się kłócą, a kłócą się o najwspanialsze głupoty, jakie można sobie wymyślić. Ale to porównanie do Andersona jest super. Z tą różnicą, że filmy Andersona są takie bardzo jakby to powiedzieć, wyblakło-hoperowskie, a Patryk nie jest ani wyblakły, ani hoperowski. Jednocześnie ten duch obserwowania nijakich przeciętnych ludzi jak najbardziej jest tu obecny i też bez oceniania, nie? Też z taką humanistyczną lupą podchodzi do swoich bohaterów Mielans. Warto zwrócić uwagę na ten nudyzm, nie wiem, czy to jest prawdziwe słowo, więc na tę nagość. Bardzo prostym środkiem jest to, że mamy postać, która nie ma żadnych problemów ze swoją fizyczną nagością, jednocześnie w żaden sposób nie jest w stanie się odwożyć emocjonalnie. Przeciwstawienie tych dwóch rzeczy z jednej strony nie jest trudnym pomysłem, z drugiej strony działa perfekcyjnie, ponieważ tworzy tę postać bez mówienia o niej zbyt wiele. i to na przestrzeni całego filmu bardzo dobrze działa i na przestrzeni całego filmu pozwala nam rozumieć poszczególne wybory bohatera, poszczególne jego reakcje. Bardzo jest to zgrabny środek. Do tego młotka finalnie. Czym jest ten młotek? Bo młotek z jednej strony faktycznie może być tam pewnym artefaktem, na którym skupia się uczucie żałoby, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, no to jest takie oczywiste, w związku z czym może nie warto się na ten temat rozwodzić, chociaż warto to po prostu mieć w głowie. Ale zestawienie ze sobą tych dwóch wydarzeń, czyli śmierci ojca i utraty młotka, można też interpretować w takim kamusowskim, egzystencjalnym, absurdalnym kluczu. Skoro utrata młotka jest wydarzeniem tak traumatycznym i tak emocjonalnie wyczerpującym jak utrata ojca, no to możemy się zacząć zastanawiać, co jest nie tak z bohaterem albo co jest takiego w tym młotku. A to może ani jedno, ani drugie. Może chodzi o to, że ten młotek jest równie bezsensowny, co każda relacja, w tym ta relacja pomiędzy synem a ojcem. I być może reżyser tutaj pozwala sobie na takie drobne przemyślenie, że tak w zasadzie wszystkiemu można nadać jakiekolwiek znaczenie. I to jest jedyne, co w zasadzie da się zrobić, bo nic immanentnie żadnego znaczenia nie ma. Jeżeli tak sobie ten film czytać, to on zaczyna interpretacyjnie dryfować w niebezpieczne rejony, ale myślę, że to jest ciekawa jakby dyskusja, którą można podjąć z samym sobą i do tego bym zachęcał wszystkich z was, którzy się postanowicie z Patrykiem zmierzyć, bo jeżeli faktycznie traktować ten młotek, czy też poszukiwanie tego młotka jak jakiegoś celu w życiu, czy też jakiegoś sensu tego życia, a takie interpretacje nie są w żaden sposób nieuprawnione, ponieważ reżyser nawet wizualnie sugeruje momentami, że tak może być, że ten młotek jest częścią duszy głównego bohatera, ponieważ są ujęcia, w których mamy w tle pokazaną ścianę z narzędziami i w centralnym punkcie jest ten młotek, którego tak bardzo ewidentnie tam brakuje. I kiedy zestawiamy to sobie z będącym na pierwszym planie głównym bohaterem, to faktycznie czujemy jakby jakaś część i to ta centralna część głównego bohatera właśnie zniknęła, że dla niego w tym momencie życie straciło sens.
Czy masz poczucie po seansie tego filmu, że ta niezgrabna metafora, czyli ten młotek, jest tym celem, ponieważ reżyser założył i wiedział od początku, że to może być w jakiś sposób aż tak abstrakcyjne, dziwaczne, że będzie trudno zrobić ten film, ale jednak brnął, bo czuł, że warto.
To znaczy ja czuję, że ten młotek jest sam w sobie tak topornym przedmiotem.
No właśnie mówię, niezgrabna metafora.
Wszelkie ciężkie znaczenia, które się mu przypisze, zawsze będą musiały być traktowane jako właśnie takie nie metafora wymyślona przez tam człowieka, który napisał swój drugi scenariusz w życiu. Ale reżyser moim zdaniem totalnie zdaje sobie z tego sprawę i dlatego w żadnym momencie nie popada w zbyt duży samozachwyt.
Czyli przywalił młotkiem sobie, ale nic się nie stało. Warto było.
Tak, przywalił sobie młotkiem, ale nic się nie stało, ponieważ on zachowuje cały czas ten dystans i zachowuje to poczucie humoru, które sprawia, że my w żadnym momencie nie czujemy, że ten film znęca się nad nami. On nie chce nam przywalić tym młotkiem, żeby iść dalej w to takie mizerne porównanie, które tutaj zaproponowaliśmy. To jest wyjątkowo lekki młotek, jeśli mogę sobie pozwolić na takie ujęcie tego, do czego zmierzam. To jeszcze dwoma słowami zakończę ten mój przedługi wywód na temat Patryka i powiem, że gra w tym filmie poza całą plejadą niderlandzkich topowych aktorów, gra tutaj jeszcze jeden z moich ulubionych ludzi w ogóle w świecie popkultury, czyli Jemaine Clement z między innymi Co robimy w ukryciu, ale też przede wszystkim z duetu komediowo-muzycznego Flight of the Conchords, który gra tutaj rolę gwiazdy rocka i gra w klasycznie swoim amplua, czyli takiej postaci, która jest super wyluzowana i wokół której się ma wszystko kręcić i właśnie parodię takiej postaci on gra w tym duecie Flight of the Conchords i jest totalnie niepotrzebny dla tego filmu. Jest naprawdę totalnie niepotrzebny, bo nie wnosi jego rola niemalże nic poza tym, że jest tam taki wątek quasi miłosny. Nie mam pojęcia, po co się pojawił w tym filmie, ale zawsze miło jest zobaczyć Clementa na ekranie i posłuchać jego miłego nowozelandzkiego akcentu, którym pyta, jak to jest możliwe, że mnie nie znasz? Przecież jestem wielką, wielką gwiazdą. I ostatnia rzecz. Scena pogrzebu ojca, która odbywa się gdzieś tam pod sam koniec filmu, jest, no myślę, że z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jest to jedna z najpiękniejszych scen pogrzebów, jakie widziałem w kinie. Nie spodziewałem się tego zupełnie po tym filmie, więc cóż, żeby pójść w banał, jest to film pełen niespodzianek.
Właśnie przed chwilą przeglądając sobie internet, zauważyłem, że jest on też dostępny premierowo na HBO Go.
Polecam.
Tesla Michaela Almereda, nietypowa kronika sukcesu, który wydarzył się w życiu Nikolaja Tesli i jest to bardzo, bardzo niekonwencjonalna biografia. Film śledzi postępy Tesli od momentu, kiedy pracował w warsztacie Thomasa Edisona, aż do targów światowych, które odbyły się w 1893 roku. A potem przechodzimy do okresu, kiedy Tesla był już dość znany i mieszkał w Colorado, trochę też na Long Island. Tam realizował bardzo dziwne i gigantyczne pomysły, które momentami wchodziły w tą mistykę i ezoterykę. Pierwsze wrażenie, jakie mi przyszło do głowy po obejrzeniu tego seansu, to to, że ten reżyser w bardzo nieuchwytny sposób stara się pokazać postać Tesli i jednocześnie nie stara się rozwiązywać zagadek, które pojawiają się wokół tej postaci. Raczej szuka sposobów na wyrażenie jego osobowości i na przykład tutaj zastosował dość ciekawy środek, mianowicie sam Tesla, grany zresztą przez Ethana Hawke'a, niewiele o sobie mówi, był dość skrytym człowiekiem i introwertycznym, wycofanym. Jeżeli już mówił, to tylko ważne rzeczy i tylko o osiągnięciach naukowych przyszłych lub bieżących, które się gdzieś tam wydarzają w jego życiu. I ten Hawke gra go z bardzo taką ponurą miną. Wygląda na człowieka w jakiś sposób zmęczonego, ale jest z drugiej strony troszkę taką niespokojną duszą, której ten geniusz jest, wydaje się, pewnym obciążeniem.
Tesli w kinie mieliśmy przez ostatnich kilka lat sporo, a przez ostatnich 20 lat jeszcze troszeczkę więcej. Hawke'owy Tesla się różni czymś istotnym od, nie wiem, od Nicka Hulta czy tam od Davida Bowiego?
Różni się tym, że tak jak wcześniej wspomniałem, jest dość skryty i niewiele mówi, ale wszystkie jego cechy oraz sytuacje, w których on się znajduje, są opowiadane przez osoby, które znajdują się dookoła w danej scenie. I to jest bardzo ciekawy zabieg, ponieważ właściwie oglądamy go z dwóch perspektyw. Widzimy go ze swojej perspektywy, kiedy po prostu mówi do jakichś tam postaci, które są obok, robi jakieś rzeczy. I jednocześnie widzimy, jak te postaci, rozmawiając z nim, już jakby komentują tę scenę. I pojawia się tam też postać Anny, granej przez Eve Hefson, która na pewnym etapie życia była w nim zakochana. To był jakiś taki związek, który troszkę nie rozkwitł, chociaż ona mu kibicowała. Ciężko określić, czy on w ogóle ją kochał. Ona jest w tym filmie też narratorem. Mianowicie są tam takie sceny dość zaskakujące, w których ona sobie jakby uczestniczy w scenie, po czym otwiera laptopa.
Co?
Tak. I szuka zdjęć Tesli w internecie. I to są takie wtręty, które pojawiają się bardzo często. To jest jakby wyjście z roli, chociaż nie do końca, nie, to nie jest wychodzenie z roli. To jest po prostu przeniesienie postaci w taki wymiar współczesny, tak jakby trochę wyjście z tej roli, ale bardziej na zasadzie takiego komentarza, bo co chwilę nas to wytrąca też ze skupiania się na danej scenie. No i wydaje się to jakimś takim dziwacznym eksperymentem, ale koniec końców, jak się to wszystko poskłada, to wszystko trzyma się kupy i wydaje się bardzo ciekawym pomysłem.
A co taka anachronizacja daje? To ma być jakiś komentarz w ogóle do statusu Tesli w dzisiejszych czasach jako jakiegoś tam, powiedzmy, że zaginionego boga nauki, czy...
Troszeczkę komentarz do wszystkiego. Właśnie również do tego, że Tesla nie gwiazdożył, w związku z czym tak naprawdę jest bardzo mało jego zdjęć dostępnych i są tam sceny, w których Anna właśnie otwierając MacBooka mówi, że w internecie jest ileś tam zapytań, przepraszam, nie zapytań, tylko milionów dostępnych grafik Tesli, a ileś tam dostępnych, oczywiście większa jest to liczba innych, na przykład Edisona, który no, był gwiazdą i wiemy, że do dziś, że Dolina Krzemowa opiera się o jego filozofię fake it till you make it. W filmie właśnie pojawia się ten wątek mistyczny, ezoteryczny. Wynika to w pewien sposób z tego, że Tesla za swojego życia przewidział, i to jakby przynajmniej w jakiejś tam teorii, ogromny obszar technologii, z której my teraz korzystamy, jakby jest ona dla nas jak powietrze, zupełnie, zupełnie przezroczysta i dostępna i zdemokratyzowana. No i chodzi po prostu o globalną komunikację, która jest bezprzewodowa. On wtedy oczywiście nie potrafił tego nazwać, ale chodziło o przewodzenie fal, o to, jak prąd potrafi roznosić też informacje i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko podlane jest takimi scenami, scenami, w których już pokazane są te jego słynne cewki Tesli, które nigdy nie weszły do jakiejś do masowego użycia czy masowej produkcji. I te momenty, kiedy on te cewki instaluje i testuje i czeka, aż piorun w nie uderzy, i to, wokół czego te sceny są zbudowane, albo właściwie lepiej można by powiedzieć, jak są zbudowane, dodaje właśnie tej takiej aury mistycyzmu i tego, że w pewnym momencie życia Tesla już był troszeczkę zwariowany, chociaż to nie jest jakoś bardzo mocno skomentowane w tym filmie. Raczej odbywa się to w takim naturalnym przedstawianiu dążenia do jakichś osiągnięć naukowych, które nie przystawały do tamtych czasów. I co wiąże się oczywiście potem z jego tragedią, utratą finansowania, kłótnią z Morganem, czyli panem, który, JP Morganem, który był właścicielem i założycielem tego banku istniejącego do dziś, który przez długi czas finansował jego badania. I mówiąc tutaj wcześniej o tym, jak są zbudowane te sceny, to jest kolejna ciekawostka produkcyjna i narracyjna. Mianowicie wiele scen jest nagranych w studio, i w tle widzimy gigantyczne, jak ze starych filmów, jak z tamtej epoki w ogóle, wielkie, wielkie tła przedstawiające przyrodę, na tle których pojawia się Ethan Hawke i mówi albo wskazuje na coś tam. I to jest taki metakomentarz do całej tej historii. I ten film wart jest zobaczenia przede wszystkim też dla samego Hawke'a, który świetnie potrafi pokazać obsesję i to bardzo minimalnymi środkami. Zachęcam wszystkich, którzy lubią niekonwencjonalne i szalone podejście do opowiadania historii, szczególnie z tamtych czasów, które były właśnie dziwaczne, w których nauka w momencie, kiedy prezentowała bardzo innowacyjne rzeczy, mogła obrócić się sama przeciwko sobie, bo jednak wiara w bogów wtedy i maluczkość ludzkości była wciąż bardzo silna.
Czyli co? Czyli mówisz, że jak coś było za bardzo niezrozumiałe, to dążyło do tego, że było traktowane przez ludzi jak magia, tak?
No właśnie to chciałem powiedzieć, tak, że prąd nawet wtedy, kiedy już był w miarę rozwinięty, już miasteczka i miasta były podłączone, kiedy był wykorzystywany do zbyt szerokich celów, w oczach niektórych stawał się autodestrukcyjną siłą.
Rozumiem, ale to wydaje mi się, że ta zasada działa do dzisiaj, że jeżeli coś jest, wiesz, nauką, która jest zbyt niezrozumiała na tak zwany zdrowy rozsądek albo chłopski rozum, to zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do granic magii w ludzkim pojmowaniu.
Thomasa Edisona gra Kylie MacLachlan, który zupełnie nie jest już tam agentem specjalnym FBI, Dalem Cooperem, ale pojawiają się tam szczególnie z postaciami drugoplanowymi sceny, w których jest taki troszeczkę linczowski klimat. I to też było śmieszne zapożyczenie, biorąc pod uwagę, że Kylie tutaj gra samego Thomasa Edisona i którego postać jest dość charakterystyczna. Edison był pierwszą taką gwiazdą nauki. To wtedy celebryskość wśród naukowców gdzieś tam się rodziła. No i Kylie gra to kapitalnie. Almereda mimo wszystko nie jest bardzo zainteresowany szczegółowym pokazaniem i odwzorowaniem historycznym samego Tesli i tego, co się dookoła działo. Raczej skupia się właśnie na tych wątkach fizyki, nauki, nadchodzącej sławy tych bohaterów. Każdemu z tych tematów poświęca tylko trochę czasu, pozwalając tym wątkom bardzo mocno się przeplatać, nie dając jasnych odpowiedzi. Raczej jest to, powiedziałbym, bardzo silna interpretacja charakterów tych ludzi. Nie dziwię się, bo jednak historia wydarzyła się tak dawno temu, że wszystko, co można pewnie o nich wyczytać, też jest jakąś interpretacją i teorią na ten temat. Polecam gorąco, ale bądźcie gotowi na to, że to bardzo nietypowy seans.
To ile elektrod na 10?
7 mocnych elektrod na 10.
Dobrze, to tyle na dziś. Słyszymy się za kilka dni z kolejną porcją seansów z Nowych Horyzontów. A tymczasem życzymy udanego dnia i trzymajcie się.
Cześć.